Ja chciałbym do rozpatrywania słowa pierwszą królewską 17 czytać. Pierwsza księga królewska 17 rozdział i również inne miejsca Biblii. Chciałbym dzisiaj, a chcielibyśmy, żeby Bóg dzisiaj do nas mówił, ażebyśmy Jego rozumieli, ażebyśmy Jemu wierzyli i ufali. Najpierw z pierwszego listu, z pierwszej królewskiej, 17 rozdział od 1 do 6 wiersza. Wtedy Eliasz, Tiszbita z Tiszbe w Giliadzie, rzekł do Achaba: jako żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. I doszło go takie słowo Pana: odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wypływa od wschodu do Jordanu, wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana, odszedłszy zamieszkał nad potokiem Kerit, który wypływał, wpływa, który wpływa do, od wschodu do, do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Są świadectwa w Piśmie Świętym, które są wyjątkowe. I właśnie to życie proroka Eliasza, ono było w każdy sposób wyjątkowe. Był mężczyzna z Bożym nakazem, który miał powołanie od Boga i mógł powiedzieć, że nie będzie padał deszcz w następnych latach, ani rosy nie będzie, ani deszczu, ani deszcz nie spadnie. I przychodzi to ważna wypowiedź, chyba że na moje słowo. My mamy tutaj wyraźne świadectwo przed oczyma. Mąż Boży, którego słowo było słowem Bożym. Mąż, który nie miał swoich własnych myśli, który pozwolił, ażeby słowo Pana było jego słowem. I my widzimy to słowo Pana wypowiedziane poprzez usta ludzkie pozostaje słowem Bożym. I to słowo Boże, ono nie wraca nigdy z powrotem puste, chyba że uczyni to, na co ono zostało wysłane. My wierzymy temu, że służba Pana, że zbór Pana będzie miał służbę przed Jego przyjściem i że On otrzyma to słowo godziny nie tylko pouczająco, ale również te rzeczy, które zostaną wypowiedziane, które Bóg uczynił i chce które Bóg chce mieć uczynione, które On objawia i w Jego imieniu one zostaną wypowiedziane. Powiązanie z ludem Bożym i z Bogiem, tak, że Jego myśli są naszymi myślami i Jego słowa naszymi słowami mogą być i się stać. I ażebyśmy mogli to pod prowadzeniem Ducha Świętego wypowiedzieć i ażebyśmy mogli widzieć i oglądać, jak one przed naszymi oczami, z oczyma stają się Bożą realnością. Bóg obiecał, że nie poprzez moc i nie poprzez jakieś wojsko, tylko poprzez Jego Ducha się to stanie i Duch Boży, On potrzebuje zawsze naczynia, On potrzebuje serca, które to słowo przyjmują i wierzą Jemu. On potrzebuje usta, które wypowiadają Jego Słowo, ażeby to mogło również się stać i ażeby mogło być wszystko wypełnione. My to Słowo z Jakuba 5 wyjątkowo 17 i 18 wiersz czytaliśmy. Eliasz, on był mężem takim jak my. To nas pociesza. On nie był jakimś specjalnym mężczyzną albo supermenem, tylko żeby nad ziemią się unosił. Nie, my. On był takim człowiekiem jak my. Te same problemy, potrzeby, takie samą codzienność miał, ten sam sabat miał i niedzielę. Wszystko było dokładnie tak samo. Tak był również i on. I z nim. I on się modlił według woli i słowa Bożego. I to się stało. On się modlił, ażeby nie padał deszcz. I 3,5 roku nie padał deszcz. I on jeszcze raz się modlił, ażeby deszcz spadł i spójrz. I to się stało. I w tym powiązaniu z tym jest nam mówione, Eliasz, on był takim mężczyzną i człowiekiem jak my, a więc my musimy i możemy mieć tą nadzieję i być w wierze wzmocnieni, posileni i nie mówić tak, to byli mężowie Boży, to byli prorocy z wyjątkowym stanowiskiem przed Bogiem. Nie, u Boga nie ma takiego czegoś. U Boga Bóg nie patrzy na osobę. On z każdego ludu, każdy, kto do Niego przychodzi i Jemu wierzy, jest właściwy u Niego i właściwie przed Nim stoi. I tak możemy my wszyscy to sobie wziąć do serca i ja przeczytam to jeszcze raz z listu do Jakuba.
Elia ein Mensch von gleicher Art wie wir.
O Jakuba 5, 17, 18. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, ażeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu pomodlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Tutaj jest nam pokazane, że Bóg pokazuje, wysłuchuje modlitwy i że On odpowiada tutaj nam na ziemi. Tu jest pokazane, że Bóg jest w stanie wszystko umożliwić i możliwym i wypełnić wszystko i uczynić może wszystko. W ostatnim odcinku tego 16 wiersza jest nam mówione, że modlitwa sprawiedliwego posiada wielką moc, jeżeli ona jest poważna, ta modlitwa. Ja myślę, że Bóg pozwala nam, ażebyśmy my znaleźli się w poważnej sytuacji, i ażebyśmy my mogli w tej pewności tej poważnej sprawy, ażebyśmy mogli do Niego mówić i wiedzieć, że On odpowie. Jeżeli czytamy dalej w pierwszej Królewskiej 17 są wspaniałe słowa napisane. Pan nakazał krukom, ażeby go karmiły rano i wieczorem. On otrzymywał ten pokarm gotowy, chleb i mięso. My nie musimy w ogóle się pytać, skąd one to brały. One tego nie ukradły. To mogę tutaj tak może powiedzieć. One to z żadnego stołu nie zabrały, gdzie było coś przygotowane. Nie, to Bóg im przygotował. Nikt nie może mi powiedział, że on umyla albo umaja coś ze stołu, ukradł ten kruk i przyniósł Eliaszowi. Nie, Bóg ma drogi i On jest stwórcą nieba i ziemi. On uczynił wszystkie granice w naturze, wszystko On uczynił. Co jest napisane o ludzie izraelskim w Starym Testamencie? Że Bóg ich 40 lat karmił chlebem z nieba. On ich karmił. I oni pili z tej skały duchowej, tą skałą był Chrystus. My wierzymy z całego serca w to, że Bóg jest wszechmogący i że Jemu są wszystkie rzeczy możliwe I jeżeli my moglibyśmy wierzyć, to również i my moglibyśmy oglądać chwałę Bożą. W pierwszym Królestwie 17:5 jest napisane: poszedł więc i postąpił według słowa Pana. Są różne wskazówki i nakazy w Słowie Bożym, które Pan darował i my musimy je wypełnić z naszej strony i iść za tym, co jest nam powiedziane. I my musimy się z tym liczyć, że Bóg ze swojej strony uczyni to, co On obiecał. Wy widzicie, ale, że również tutaj te drogi Boże, one były bardzo różne. To może w parę lat może całkowicie nowa sytuacja powstać. To widzimy tutaj u Eliasza. W rozdziale 17 od wiersza 7 czytamy: lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. I wtedy goszło go takie słowo Pana: wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Kto zna tą historię, to wie, co teraz przyjdzie, co jako następne przyjdzie. To jest wdowa, która miała jedynego syna, to ostatni chciała przygotować sobie ostatni kawałek chleba. I była bardzo wielka susza wszędzie i wszystko to, co miała ona, jeszcze co istniało, już się skończyło, co miała jako zapas. I ona tutaj to ostatni placek miała upiec. Ona musiała, dowiedziała się, że Bóg posłał jej jeszcze kogoś, kto będzie siedział przy jej stole, i ona nie miała nic, a żeby tylko sobie i synowi dać, i po tym będzie umrzemy. I ona widziała, że olej się skończył i że mąka się skończyła również w pojemniku, ale Bóg przyszedł. I On przyszedł na plan i On posłał swojego sługę i proroka, ażeby ta wdowa w tym czasie tej suszy i głodu nie umarła tylko poprzez cud, ażeby mogła pozostać przy życiu. W pierwszym momencie wygląda to tak, jakby Bóg chciał swojego proroka posłać do bardzo biednego domu, gdzie nic nie może być na stół postawione, ale tutaj wtedy odmienia się całkowicie ten obraz i Pan zaczyna działać i On się nie troszczy tylko o tych dwóch, On się troszczy o tych trzech. I ja przeczytam to od wiersza 12, jeszcze raz wiersz 12. Lecz ona odpowiedziała: jako żyje Pan Bóg Twój, że nie mam nic upieczonego, ale tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drzewa, potem pójdę i przygotuję dla siebie i dla mojego syna, przygotuję to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Ten ostatni kawałek chleba, ten placek miał być zjedzony, ale Bóg to widział, widział ten problem, tą potrzebę i On oto się troszczył, ażeby ta woda w tym potoku nie płynęła. I On nakazał, bo nie padał deszcz, i On nakazał swojemu słudze i prorokowi iść tam, gdzie największa potrzeba była, i ażeby zachować przy życiu to, co miało być przy życiu zachowane. Te drogi naszego Boga, one są czasem nie do zrozumienia, ale wciąż na nowo one są wspaniałe i cudowne. Jest słowo w Nowym Testamencie, ja myślę, to jest napisane u Łukasza 4, kiedy Pan się powołał, to by musiało być Łukasza 4, kiedy Pan się powołuje na to, zdarzenie i on mówi tutaj na następujące słowa. U Łukasza w 4 rozdziale, wiersz 25 i 26. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. My widzimy, jakie te drogi Pana są i może my byśmy się mogli czasem spytać i powiedzieć, dlaczego Bóg właśnie tą kobietę i ten dom wybrał, tą rodzinę wybrał, dlaczego nie wziął tych wszystkich innych. Moi mili, to dlaczego nie musimy sobie stawiać. My nie otrzymamy tutaj tej odpowiedzi, ale Bóg zna serca. On wie dokładnie, kto wdzięcznie to przyjmie i kto tego nie uczyni. On puka tam, gdzie jemu zostaje otwarte. Czyśmy to pojęli? On nie chce być zawsze odrzucony. On chce, ażebyśmy my do Niego przyszli i ażebyśmy pukali i ażeby nam mogło być otworzone. Ja czytam dalej z Pierwszej Królewskiej 17 od wiersza 13. Lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się, idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś go mi go, dla siebie zaś i syna swego przyrządzisz później. To się bardzo twardo słyszy. On miałby zostać głodny, ale on najpierw miał wziąć sam ten pokarm, zjeść i później inni mają być nasyceni. Ale jemu zostało coś objawione, co tam w tym domu, jaki miała być jak musiało się to stać, w jaki sposób, po kolei, ażeby ten cud Boży mógł się stać. Ja czytam dalej, mianowicie od wiersza 14, gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela. Mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w dzbanie nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Ja nie wiem, co my wszyscy o tym myślimy, ale ja wierzę temu, co tutaj jest napisane. Ta kobieta, ona mogła tak często, jak często chciała ten dzban nagiąć, przechylić i ta olej płynął z garnka zawsze była mąka, bo Bóg tak to chciał. Pomyślcie o tych na karmieniu tych 5000 i później 4000, czy on nie wziął tylko parę małych chlebów i parę niewiele ryb wziął i co on uczynił? On podziękował i łamał, i łamał, i łamał, i łamał. I chleb był wciąż jeszcze w jego rękach i on dzielił, i dzielił, i dzielił, i dzielił. I spójrzcie, tam był jeszcze wciąż chleb w jego rękach, który mógł być łamany i mogło być rozdzielone. Czy wierzymy temu 100%? W jego rękach. I poprzez Jego ręce stają się te cuda Boże tutaj na ziemi. Ale jeżeli my takie miejsca Biblii czytamy i my sobie przywołujemy takie do życia w nas, wtedy powstaje w nas dziękczynność i cześć, ażeby Panu przynosić i mówimy, jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty. I my widzimy, że to nasz Pan się, jaki On był łaskaw, jeżeli chodziło tutaj o tą wdowę, o jej syna. Bóg się o Ciebie troszczy, obojętnie cokolwiek by to nie było i myślisz, że Ty jesteś już, że to już jest koniec i już jest niemożliwe. Moje siły, wszystko się kończy, ja już nie mogę dalej, ja jestem na końcu. Wtedy Bóg jest na początku, gdzie my jesteśmy na końcu i wtedy tam Bóg może zaczynać znaki i cuda może czynić tak, ażebyśmy my mogli się dziwić z tego. Jeszcze krótko tylko na rozmnożenie tego chleba z powrotem, ażeby do tego wrócić. Wy wiecie, kiedy myśmy te tysiące tam jadły i tam byli tylko mężczyźni liczeni, nie kobiety i dzieci. Jeżeli to było 5000 mężczyzn, to wyobraźmy może sobie tak, jak wiele kobiet i dzieci tam musiało być i jaka tam była liczba ludzi i ile tam się najadło i w co Pan powiedział do swoich uczniów. Dajcie im jeść. On łamał ten chleb, On im to podawał i oni to rozdzielali. Ja się raduję z tego, że dokładnie 12 koszy zostało resztek, nie więcej i nie mniej. 12 Pan w swojej służbie powołał i 12 rozdzielało i 12 koszy pozostało napełnionych resztkami, ażeby mogło być dalej rozdzielane wszystko. I my rozdzielamy tak długo, aż do tej godziny, bo człowiek nie żyje samym chlebem, tylko z każdego słowa Bożego, które wychodzi z ust Bożych. Pan, On nam łamie ten chleb żywota i wtedy w dniach proroka Eliasza stał się ten cud, że ten olej i ten i mąka została wciąż na nowo się nie kończyła i istniała. I gdzie Bóg daruje coś, to tam On daruje bogato. Wtedy nie trzeba się bać, że coś i czegoś kiedyś jak braknie. W wierszu 15 czytam dalej. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść, ale Pan miał nakaz Pana. On ten nakaz Boży tylko dalej podał i ona uczyniła według tego. I tak czytamy tutaj w wierszu 15 i mieli co jeść. Ona i on i jej rodzina dzień w dzień. Jej syn. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Jakie wzmocnienie wiary dla nas wszystkich. To słowo Pana, ono nie wróci nigdy z powrotem puste. Zważajcie na to, na jaki to obszar życia jest skierowane i to się stanie, tak musi się stać. Najpierw mnie zawiedzie, najpierw spadnie niebo, zanim mnie zawiedzie Jego Słowo. I my wiemy, Pismo nie może być złamane. Bóg dotrzymuje tego, co On obiecał. Od wiersza 17 znajdujemy tutaj coś wyjątkowego, coś, co dotyczy się gdzie jest choroba albo śmierć i wszystko możliwe doświadczenie może się wedrzeć do domu, gdzie wielkie błogosławieństwo było. I to są rzeczy, z którymi my się nie możemy uporać, bo my sobie nie możemy przypomnieć, co Bóg już uczynił i nagle jesteśmy w sytuacji, gdzie stoimy naprzeciw i wtedy nie mamy żadnej rady, ażeby komuś pomóc. Ja chciałbym od wiersza 17 jeszcze raz czytać. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty, właścicielki domu, a tak się wzmogła jego choroba, że przestał oddychać. Wtedy ona rzekła do Eliasza: cóż mam z tobą, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie po to, aby przywieść na pamięć mój grzech i przyprowadzić o życie mojego syna. Ona zapomniała w tym momencie to dobre, co Bóg jej synowi dobrego uczynił, i on już ona wypowiedziała swoje cierpienie i wszystko, i mówi wtedy ona: cóż mam z tobą, mężu Boży, przyszedłeś do mnie po to, aby przywieść na mnie mój grzech. Są sytuacje, gdzie my z samymi sobie i ze sługami Bożymi, że my idziemy przed sąd i my wewnętrznie się rozprawiamy z tym i my się pytamy, dlaczego to tak się stało i musiało stać, albo dlaczego się to tak stało. Nie ma nic nowego pod słońcem. Ludzie, oni są wszyscy tacy sami, oni reagują w takiej samej sytuacji, reagują tak samo, jak wszyscy inni przed nami już reagowali. Bo Panu niechaj będzie dzięki za takie przykłady w Piśmie Świętym, bo wszelkie Pismo jest poprzez Boga dane i jest. Służy ku naszemu zbudowaniu, pocieszeniu. Wszystko to, co potrzebujemy, to wszystko znajdujemy w Piśmie Świętym. Od wiersza 19 jest napisane: lecz Eliasz rzekł: daj mi twego syna. Potem wziął go, on żadnych nie robił żadnych zarzutów, nie mówił: ja jestem winien, albo ty jesteś winien, albo coś. Nie, nie. On powiedział: daj mi twojego syna. Potem wziął go z jej łona i wyniósł do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał, i położył go na swoim łożu. My widzimy, że on się nie chował przed tą sytuacją. On wierzył temu, on rozpoznał tą sytuację, on nie mówił: no zobaczymy, co Bóg uczyni. On wiedział, co Bóg chce. Bóg chciał się wywyższyć i uwielbić. Bóg chciał swoje słowo na nowo potwierdzić, jak już często to poprzez Piotra było mówione. Są tacy, którzy trzymają kazanie nad tym, że on wątpił i zaczął się topić, i on jest, ja widzę, ale to wszystko jest na odwrót. Ja widzę, że Bóg to tak poprowadził, pokierował, że apostołowie nie zawsze pozostają pewni, nie stoją pewnie, tylko ja widzę i rozpoznaję, że Bóg, który uczynił cud, jest obecny, i ten drugi cud, ażeby mógł się stać, jego pierwszy cud było tak, że on mógł iść po wodzie, i to drugi, ten drugi cud był, że Pan był bliski i ta wyciągnięta ręka, on widział tą wyciągniętą rękę i jego za rękę wziął i pociągnął do siebie. Pan jest nam bliski, Pan jest obecny. Jeżeli my myślimy, że my zaczynamy tonąć, to wtedy pozwól, ażeby twoja ręka była wyciągnięta, nawet jeżeli z tego, co widzimy wizualnie, można powiedzieć, wszystko to już było i to, co wszyscy, wielu już tego dożyli, a kto jeszcze tego nie dożył, dożyje, ale jeżeli nawet nam woda aż dotąd stoi i my nie wiemy bez Bożego, bez Bożej pomocy, my pójdziemy w górę. Nie. Dokładnie tak samo możemy wiedzieć i widzieć, że dokładnie tam, gdzie jest największa potrzeba, tam jest Pan najwyżej, ażeby działać i ażeby swoją wolę czynić i on nikogo nie doprowadzi do... nikt nie będzie zawstydzony, kto Panu ufa. Czy miałbym być pierwszym, kto Panu ufa i był zawstydzony? Nie. Najpierw spadnie niebo, mój Zbawicielu, zanim mnie Twoje słowo zawiedzie. My czytamy tutaj dalej w pierwszej Królewskiej, 17 rozdział, w wierszu 20. Następnie zawołał do Pana tak: Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak: Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. Wysłuchał Pan prośby Eliasza i wróciła dusza tego dziecka do niego i ożył. Jeżeli my tutaj, to pytanie może byśmy sobie postawili, czy możemy wierzyć, że ten sam Bóg, który każdego człowieka i wszystko, co ma życie, co istnieje, przy tym wejściu na ten świat daruje dech życia każdemu człowiekowi. Człowiek nie może gdzieś kiedyś tego tchu życia położyć jeden w drugiego. Nie. Czy nie jest to tak, że każde nowe, zrodzone życie, to, które spogląda na to światło tego świata, że ono z tej łaski Bożej w sobie przyjmuje i każdy człowiek staje się żywą duszą. Ten sam Bóg, który daruje ten dech, On może to darować. O, a żebyśmy my wierzyli, to wtedy byśmy oglądali chwałę Bożą. O, a żebyśmy Bogu mogli więcej wierzyć i również w godzinach doświadczenia nie jakieś zarzuty czynić jednemu drugiemu, tylko w wierze, w spojrzeniu do Boga działać i wszystko czynić i widzieć i doświadczyć tego, że Pan jest wierny i On tych swoich nie opuszcza, nawet jeżeli nas rzeczy spotykają, które my widzimy i mówimy może, że to jest niemożliwe, ale teraz słuchajcie, na zewnątrz ze wszystkimi ludźmi dzieje się to samo, na całym świecie. Ludzie w podobny sposób na ten świat zostają zrodzeni. Czy wierzący, czy niewierzący, to wszystko, ten sam los dotyka każdego człowieka. Te choroby dotykają wierzącego i niewierzącego, obojętnie jakby nie było. To wszystko uderza wszystkich, obojętnie jakbykolwiek to nie było. Ale ja myślę, to był Azaf, który w swoim psalmie mówi, który z Bogiem się rozprawia i z tym losem i mówi: wszyscy ci, którzy są bezbożni, oj, im się dobrze powodzi, niczego im nie brakuje, oni są zdrowi i tak dalej. A my możemy zwątpić i ten wspaniały i cudowny wiersz jest napisany: ale kiedy ja przyszłem do tej świątyni i widziałem koniec tego bezbożnego w tym momencie, inaczej się z nim stało. On to rozpoznał i widział i wiedział, kto stoi po stronie Bożej. Ten ma wieczne błogosławieństwo i nie chodzi tutaj tylko o to czasowe dobro, tylko chodzi o to, co po tym życiu przychodzi, mianowicie chwała, do której my wejdziemy, będziemy mogli wejść poprzez łaskę Bożą. Ja chciałbym jeszcze tutaj te ostatnie wiersze przeczytać. Eliasz wziął dziecię, zniósł je spod dasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc: patrz, syn twój żyje. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza: teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę w ustach twoich. Przedtem, co ona wierzyła? Po tym potwierdzeniu Bożym ona uwierzyła i ona wiedziała to. I Paweł pisze na jednym miejscu, ja wiem, komu ja wierzę. Ja wiem, komu ja, na kim ja położyłem moje zaufanie. My wierzymy i dlatego, że my wierzymy, my widzimy to słowo, które my wierzymy poprzez Boga potwierdzone, kiedy przyjdzie czas, kiedy Pan, jak to tak wygląda może, że pozwala, ażeby się na Niego czekano teraz, wtedy musimy to słowo wziąć. Ufaj temu obietnicy, bo ona nie zawodzi. Bóg wypełnia swoje słowo. Jak już przedtem było powiedziane, nie zawsze dokładnie w tym czasie i odcinku czasu, kiedy my chcemy, ale nigdy nie za późno. Wywyższone i czczone niechaj by było Jego imię. Nigdy za późno. Zawsze w tym właściwym czasie i tak możemy również i my nasze zaufanie całkowicie na Panu Bogu położyć, w Panu Bogu położyć w każdej sytuacji i we wszystkich sytuacjach, na każdym miejscu, gdzie się znajdujemy, tam, gdzie czegoś brakuje, gdzie się coś kończy i nie wiemy, gdzie się wszystko kończy i nie wiemy, tam Bóg może dalej z nami iść i ze wszystkimi innymi. I co teraz dotyczy się tej służby, zboru, tak, Pan darował obietnicę. Ja chciałbym tutaj Jana 9 jeszcze przeczytać z Ewangelii Jana z 9 w rozdziału. Tutaj czytamy od wiersza 1. Ewangelia Jana 9 rozdział od 1 wiersza. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc, Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego nie zgrzeszyli, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Moi mili, jest możliwość, że rzeczy nas może uderzają, które nie są w powiązaniu z grzechem i nie zawsze grzech jest problemem choroby. Są przykłady w Piśmie Świętym, gdzie ludzie, jakbyśmy to może nazwali, zostali uderzeni poprzez los. Pomyślmy o tej kobiecie, która 18 lat miała ducha słabości i Pan mówi tak, córka Abrahama i on się nad nią zlitował. My się nie musimy pytać, dlaczego 18 lat to trwało, albo tutaj 38, albo 3 lata musiało przeminąć. To dlaczego? To musimy odrzucić na bok. My chcemy Bogu dziękować i w wierze Jemu dziękować za to, że On się nad nami zlitował. I ja przeczytam wam jeszcze ten wiersz, który do tego należy, mianowicie wiersz 4 i również wiersz 5. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. A więc chodzi o to, ażeby te dzieła Boże były objawione wszędzie tam, gdzie służba Jezusa Chrystusa jest czyniona i to słowo, ta Ewangelia, cała Ewangelia zbawienia jest głoszona. Tam Jezus Chrystus swój nakaz czyni i prowadzi dalej. On potwierdza swoje słowo przez następujące znaki i cuda. My musimy te dzieła tego czynić, który mnie i nas, który mnie posłał tak długo, jak długo jest jeszcze dzień. To samo moglibyśmy jeszcze powiedzieć dzisiaj. Jeszcze jest dzień łaski. Jeszcze jest dzień łaski, ale dzień Pana, dzień sądu jest bardzo, bardzo bliski. Ten dzień, on się skłonił i już jest coraz słabszy i my duchowo mówiąc, my idziemy i zbliżamy się do tej godziny północnej. I Pan pozwolił, ażeby stało się światło w czasie wieczornym. My się tego nie wstydzimy i my otwarcie przed Bogiem i wszystkimi ludźmi możemy to poświadczyć, że my to wypełnienie Pisma w naszych dniach rozpoznaliśmy, widzieliśmy i my możemy, jak wtedy ta kobieta powiedziała, teraz wiem, że to słowo w Twoich ustach naprawdę jest Słowem Bożym. Tak jest z Eliaszem, którego Bóg z nami w naszych dniach posłał. To Słowo Boże, ono w jego ustach jest prawdziwym Słowem Bożym i za to my jesteśmy Panu wdzięczni, bo tak jest napisane w Starym i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie u Malachiasza 3:23. Spójrzcie, ja posyłam wam proroka Eliasza, zanim ten wielki i straszny dzień Pana przyjdzie i to nie jest żaden przypadek, że Pan po tym do życiu na górze objawienia, kiedy On zszedł z góry, że On swoim uczniom w związku z tym się umówili i mówili o tym i się pytali, dlaczego mówią nauczeni w Piśmie, że najpierw musi przyjść Eliasz. I wtedy Pan im u Mateusza 17, w Mateusza 17, 11 dał im odpowiedź, że żaden teolog nie może tego. Mateusz 17, wiersz 11. A on odpowiadając rzekł, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. To jest obietnica, która z ust naszego Pana w Nowym Testamencie została wypowiedziana, ale ten Stary Testament, ja na Stary Testament się powołuję, On przyjdzie i On wszystko do właściwego i pierwotnego stanu doprowadzi, odnowi. Jak Jan Chrzciciel, On przyszedł w mocy Eliaszowej i On czynił tą służbę i On częściowo również z Eliaszem był porównywany albo było do niego mówione, ale on przed rozpoczęciem dnia zbawienia przyszedł i nie przed początkiem i rozpoczęciem tego wielkiego i strasznego dnia Pana. Tak, w związku z tym my mamy porządek w Piśmie Świętym. Wszystko jest we właściwy sposób uporządkowane. Jeżeli ktoś chce to zmazać i wymazać, to nie dopuścimy do tego, bo my możemy powiedzieć, tak jest napisane, tak usta Pana to powiedziały i słowo w jego ustach, ono jest absolutną prawdą. I on mówi, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko odnowi. To było w przyszłości wypowiedziane jako to się wypełniło w służbie brata Branhama. Jesteśmy świadkami tego i w związku z Janem Chrzcicielem było mówione, Eliasz już przyszedł, ale oni go nie rozpoznali. I obydwie rzeczy się zgadzają, obydwie rzeczy stoją w Słowie Bożym. Jan przyszedł w duchu i w mocy Eliaszowej, ażeby Panu przygotować drogę według Malachiasza 3, wiersz 1 i według Izajasza 40, wiersz 3. I wtedy ta obietnica pozostała otwarta, że Eliasz ma przyjść, zanim ten wielki i straszny dzień Pana przyjdzie, ażeby wszystko znowu doprowadzić do właściwego i prawego stanu. Pan niechaj by nam darował łaski ku temu. W Ewangelii Jana w 9 rozdziale 5 jest napisane: tak długo, jak długo ja jestem w świecie, tak, jestem ja światłością świata. Wtedy on był tą światłością. On dał to światło i on powiedział: kto za mną idzie, ten nie będzie kroczył w ciemności, tylko będzie miał światłość żywota. Umiłowani, ten sam Pan mówi, że również i my to, tym światłem jesteśmy. U Mateusza 5 bardzo ważne i bardzo poważne i wspaniałe słowo. Mateusz 5 rozdział, w tym kazaniu na górze, tutaj jest napisane w 14 wierszu: wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. I przychodzi tutaj bezpośrednio to odpowiedź. Nie zapalają te świecy i nie stawiają je pod korcem. Leży na świeczniku. Kto jest tym świecznikiem? Jan widział ten siedmioramienny świecznik. Jeżeli Bóg daruje światło, to musi to światło na świeczniku być postawione, ażeby o tyle mocniej mamy to słowo prorocze, które świeci na ciemnym miejscu tak długo, aż się cały dzień, aż się dzień rozpocznie. Światło, które jest rozpalone, nie jest po to, ażeby zostało schowane, tylko ono musi zostawić, być postawione na świeczniku. I tym gruntem tego jest to, ażeby wszystkim się to wszystkim oświeciło, tych, którzy są w tym domu. Bogu niechaj będzie dzięki za to. I ja nie chcę na wiele miejsc Biblii się teraz powoływać, ale wy znacie ten list Piotra, gdzie jest napisane, że my jesteśmy domem Bożym, zostaliśmy zbudowani jako żywe kamienie Chrystus, ale On jest fundamentem i my jesteśmy tymi żywymi kamieniami. Wy znacie to słowo z listu do Hebrajczyków, gdzie jest napisane: Mojżesz, on był wierny w domu Bożym i Chrystus, ale jako syn jest wierny w swoim własnym domu i jego domem jesteśmy my, tak jest napisane. Jeżeli tutaj jest więc mówione, że my, że to światło, które zostało postawione na świeczniku, ono świeci dla tych, którzy są w domu. Czy tutaj jest myślany dom ziemski, czy jakieś światło niebieskie, to niechajby teraz na tym nie będziemy mówili. Niechajby tak było. Jedno jest nam ale wyraźne, a że Panu nie chodziło o to tylko, ażeby człowiekowi z ziemskiego punktu widzenia pokazać, jeżeli się stanie wieczór, to światło się musi rozświecić i jeżeli zgaśnie, będzie ciemno. Nie, tylko że kiedy ten ogień zostanie rozpalony, ażeby oświeciło to pomieszczenie. Ale ciemność ogarnia ziemię i narody i Bóg, ale w swojej łasce, w swoim zborze, w swoim domu On rozpalił ogień, to wtedy może to światło nie może być znowu skryte i nie spaść gdzieś pod stół albo gdzieś pod korcem być postawione. Nie. Tylko to wszystkim musi być, tym, którzy są w domu, musi świecić. I ja odważę się powiedzieć, że wszyscy, którzy są w domu Bożym, oni zostają oświeceni poprzez to światło. Mianowicie poprzez to światło, które jest nam darowane. I mówicie, że wy jesteście światłem tego świata. To my widzimy, jakie powiązanie tutaj jest ta, z tą wypowiedzią powiązane. To jest to, że światło zostanie rozpalone i na świeczniku będzie postawione, ażeby wszystkim tym, którzy są w domu, ażeby to oświecenie tego miejsca przynieść i oświecić. Ja wierzę z całego serca w to, że Bóg to tak w naszych dniach uczynił. On darował światło i On objawił to, co było skryte. On darował zrozumienie na wszystko to, co przedtem nie mogło być znalezione. I my mogliśmy tutaj, możemy powiedzieć, w całym zaufaniu możemy powiedzieć, że również, co dotyczy się planu zbawienia, wszystko się dzieje według tego planu, według planu Bożego. I również tam Bóg się nigdy nie spóźni. Naturalnie ja bym chciała, żeby te rzeczy szybciej szły i żeby to... Ażeby radość i wszędzie była w domu Bożym, ale chciejmy w tym świetle iść, chodzić w tym świetle, które Pan nam darował w objawieniu Jego słowa i Jego woli na nasz czas, i, ażebyśmy cierpliwie oczekiwali, jak Hiob wyczekiwał, tak długo, aż Panu się to upodobało, to całkowite odnowienie darować. I ażeby nas na nowo pobłogosławić i ażebyśmy my mogli stać się i być błogosławieństwem dla innych. Nasz Bóg, On ma plan zbawienia i On go wykonuje. Wtedy On miał Eliasza i On został tam posłany, gdzie jego słowo, gdzie się czas kończy, on w tym czasie posłał swojego Eliasza, on posłał tego Eliasza, ażeby nam darować pokarm we właściwym czasie i ażeby nas w tym głodzie duchowym zachować przy życiu, bo tak jest napisane u proroka Amosa, że przyjdą dni, że Bóg pośle do kraju głód, nie głód za wodą i za chlebem, tylko głód, ażeby słuchać słowo Pana. Ja nie chciałbym osądzać, tylko według prawdy chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Są dwa kierunki w naszych dniach. Ci jedni, oni chcą słyszeć to, czego oczekują uszy i co łechce uszy, a inni chcą, ażeby to niesfałszowane, czyste słowo słyszeć i za czym pragną ich serca. Gdzie my mamy to pragnienie? Czy musimy czasem się w uszach być podrapani, czy mówi to do naszego, w naszym sercu? Jest tam duchowe... duchowy głód, który Pan może zaspokoić. Chciejmy to streścić. U Jakuba 5 ten mąż Boży w Nowym Testamencie napisał: Eliasz był mężem takim jak my i on się modlił i Bóg wysłuchał i czynił według tego, o co on prosił. Dlatego, bo on był zainspirowany poprzez Ducha Świętego, wierzcie mi i również my będziemy mieli modlitwy, gdzie nam ta inspiracja ducha przypadnie w udziele. Jeżeli jeżeli modlitwa znajdzie swój koniec, wtedy my wypowiadamy to, co nam od Boga poprzez ducha w modlitwie zostało dane i podane. I wtedy się to stanie, tak jak wtedy się to działo. Ten Nowy Testament, on oświetlił ten Stary Testament. Eliasz, on nie tylko mówił i tak niechaj by się stało. On się modlił i w modlitwie poprzez Boga zostało objawione, co się musi stać. I tak mówił on i powiedział: chyba że na moje słowo się to stanie, ale jemu już to słowo przypadło w udziele. Jego słowo to było słowem, ono było słowem Bożym. On był ustami Pana, Bóg mówił poprzez niego. I to jest to powiązanie, z którym Bóg w swoim zborze w tych dniach stawia i czyni Jego słowo, nasze słowo, Jego myśli, nasze myśli, Jego drogi, nasze drogi, Jego czyny, nasze czyny, Jego dzieło, nasze dzieło, tak, ażeby całkowita jedność między Bogiem i między zborem była postawiona i ustanowiona, ażeby to powiązanie znowu było i ażebyśmy wiedzieli, że Bóg może cuda uczynić, bo On się nie zmienia, On pozostaje wciąż ten sam na wieki. On rozmnaża mąkę i olej i chleb. On mógł tak uczynić, ażeby te rzeczy, w których byli Izraelici ubrani przez 40 lat, się w żaden sposób nie zużyło. 40 lat, te same buty, wszystko, tam nie ma żadnego, nie było żadnego szewca, tam nie było nikogo, oni byli bez pracy. Pan zachował, Pan dał we wszystkim moc i siłę. Nasz Bóg jest wszechmogącym Bogiem. On prowadzi na ziemi każdego i czyni to, co On sobie sobie przedsięwziął, i my możemy wyznać, że my z łaski możemy należeć do Jego ludu i że my możemy Jego dom być i żeśmy pojęli, czym jest ten świecznik, że to, co Pan daruje, to należy na świecznik wszystko to, ażeby ci wszyscy, którzy są w domu Bożym, mogli być oświeceni i mogli rozpoznać i widzieć, że jest tylko jeden, który się przechadza między siedmioma świecznikami, że jest jeden, którego słowo się liczy w zborze i my możemy szczerze i do tego możemy się zaliczyć i powiedzieć z tą wdową, teraz rozpoznaję i widzę, że Słowo Boże jest w Twoich ustach prawdziwe. Jak wiele dzisiaj o Słowie Bożym jest mówione, głoszone. Ja w przeszłym tygodniu ja otrzymałem ten Encyklopedia Britannica, całą serię otrzymałem, tak mówi cały katolicki Kościół, mówi o tej wielkiej ewangelizacji do roku 2000, te same powiedzenia, ewangelizacja, ewangelizować wszystko, wszystko jest wszędzie podawane i przekazywane. I ja już wiedziałem, że będzie naprawdę wieru w charyzmatycznym ruchu i tam będzie czarne na białym napisane, że jest 335 milionów, jeżeli się nie mylę, jako drugie po rzymskokatolickim kościele według chrześcijaństwa jest. To jest kierunek, który należy do zielonoświątkowego, charyzmatycznego ruchu, ale oni, to jest tak napisane w jednym egzemplarzu, jest napisane tak, że cały świat może to czytać, ale my się zbliżamy do tego momentu, że te rzeczy będą tak możliwie blisko, tak blisko, że również i ci wybrani mogą wpaść i być zwiedzeni, ale to jest niemożliwe, bo ci wybrani są częścią Słowa. Oni wierzą tak, jak Pismo mówi, i to światło świeci im w ciemności i to światło jest na świeczniku i my spoglądamy naprawdę nie na mężów albo na ruchy, które przyszły, powstają, tylko my spoglądamy na Pana i na to, co On według swojego słowa w naszych dniach czyni. Umiłowani bracia i siostry, czas jest bardzo poważny, w którym my żyjemy i my tego dożywamy codziennie i wiadomości wciąż na nowo, coś tam jest nowego i mówią o całej Europie. i ten czas już jest pewien, że Europa będzie zjednoczona do roku 92, wszystko pod jedną głową, ten wielki dom europejski, wszystko już jest przygotowane, biblijne proroctwo, ono się wypełnia przed naszymi oczyma i powstaje ta historia, ona bierze swój bieg. I może wam to, drodzy bracia i siostry, wy w Szwajcarii, was może to tak nie dotyka jak nas, ale kto tego dożył, co przyniosło to dzielenie ze sobą, to się może ten ale radować, że teraz jest inaczej się stało. Ale któż by mógł myśleć wtedy, że tam w tym przejściu celnym Checkpoint Charlie, że wszyscy ci, którzy nie byli, nie mieli niemieckiego paszportu, tam mogli wszyscy wchodzić i iść, Amerykanie, Francuzi i tak dalej. I tam się rzeczy do Washington z nimi jeździło i ta zimna wojna jest ale zakończona i to mi przypomina 13 października 61 roku, kiedy te czołgi stały po jednej stronie Amerykanie, po drugiej stronie Rosjanie stali z czołgami i wczoraj mówiłem jeszcze po tym, że wszystko, kiedy jest, się pojedna, pojedna Niemcy, to wszystkie wojsko się wyprowadzi z Niemiec, to musi tak być, jak zostało to napisane w objawieniu. I my się nie chcemy w tych rzeczach ale zagłębiać, ale jeżeli polityka nie, jeżeli pasuje do biblijnego opisu, to my musimy rozpoznać te znaki czasu i według tego musimy widzieć i rozpoznać, jak daleko się czas posunął. Pan Bóg niechaj by dopomógł to, co jest chore, to, co jest zgubione, niechaj by ratował i niechaj by On swojemu ludowi się objawił i niechaj by wywołał tych ostatnich, bo przyjście naszego Pana jest bardzo bliskie. Jak wiele czasu jeszcze mamy, tego nikt nie wie, ale jedno wiemy, my musimy ten czas wykupić i we właściwy sposób używać. A żeby to ostatnie poselstwo ludziom zanieść, ażeby oni nie mogli się wymówić. Oni mogą albo słuchać, albo pozostawić to. To jest podjęcie decyzji, którego każdy musi przed Bogiem sobie podjąć decyzję. Wszyscy muszą to podjąć, tę decyzję. Czy oni słyszą, czy nie, to jest Boże poselstwo w tym czasie i my chcemy teraz wszystkim ludziom i narodom chcemy przynieść. Nie wątp nigdy w ciemnej godzinie nie wątp nigdy w Boże Słowo, co On mówi, tego On dotrzymuje. Wierz wciąż na nowo. Chciejmy powstać do modlitwy. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu dziękujemy Tobie za Twoją obecność. Ty jesteś Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba, Bóg Eliasza, Bóg Mojżesza, Bóg Pawła, Bóg brata Branhama. Ty jesteś naszym Bogiem, ten jedyny Bóg, który istnieje. My dziękujemy Tobie za to, że my dzisiaj tutaj, że Ty dzisiaj jesteś tutaj obecny. My wierzymy, że Twoje słowo nie wróci z powrotem puste, bo my wiemy, że ono jest prawdziwe i ono nie wraca z powrotem puste, tylko ono w tych wszystkich, którzy wierzą, dokona tego, na co Ty je posłałeś. Ty możesz dzisiaj rozmnożyć, Ty możesz dzisiaj znaki i cuda czynić, Panie, w różnorodny sposób. My dziękujemy Tobie za to i my Cię prosimy, Panie, niechaj by teraz się to stało poprzez moc imienia Jezusa Chrystusa z Nazaretu i poprzez autorytet Słowa Bożego, poprzez moc Ducha Świętego w imieniu Jezusa. Niechaj by każde słowo Boże na nas i jako prawdziwe mogło być potwierdzone, błogosławione pewność, Jezus jest mój, Panie, wspólnie dziękujemy Tobie, że Ty pozwoliłeś, ażeby światło się rozświeciło w czasie wieczornym. I my dziękujemy Tobie za to, że ten liść, że to światło zostało postawione na świeczniku, ażeby wszyscy ci, którzy są w domu, mogli być oświeceni i mogli widzieć tą drogę, którą muszą iść. O Boże, niechaj, byśmy kroczyli w słowie Twojego objawionego słowa, ażebyśmy kroczyli w świetle Twojego objawionego słowa, niechaj byś wszelką wątpliwość wziął, wszystko, Panie, niewiarę, i niechaj byś Ty wszystko zabrał, i niechaj byś Ty się wywyższył i uwielbił między swoim ludem ku chwale i ku czci Twojego imienia. I niechaj byś Ty potwierdził Twoje słowo. My dziękujemy Tobie za to, że Ty to uczyniłeś. I my czcimy Twoje wspaniałe i cudowne imię. Ja dziękuję Tobie już teraz, wierny Boże, za to, że my będziemy słyszeli świadectwa o tym, co Ty dzisiaj tutaj uczyniłeś. Halleluja, halleluja. Halleluja, my wierzymy, że Ty, Wszechmogący Boże, dzisiaj między nami jesteś i Ty się jako ten Wszechmogący poświadczyłeś i Ty stoisz nad wszystkimi okolicznościami, ponad wszelką chorobą, ponad wszystkim stoisz, o Boże, i tam, gdzie my jesteśmy na końcu, gdzie jest nasza droga się kończy, tam zaczynasz Ty się wspaniale okazywać i Twoje słowo potwierdzać, o, i wierność nam okazywać. My wiemy, komu my uwierzyliśmy. Tobie uwierzyliśmy, temu zmartwychwstałemu i temu, który znowu przyjdzie, naszemu Panu, naszemu Odkupicielowi. Niechaj będzie, Ty jesteś tym, którego czcimy, uwielbiamy. Jahwe, tego Starego Testamentu, stał się Jaszua Nowego Testamentu. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. O Panie, niechaj byś Ty podniósł swoje oblicze nad nami i niechaj byś Ty nam darował Twoje błogosławieństwo i Twojego pokoju. Daruj Ty nam pozytywnego myślenia w wierze, Panie, pozytywnego mówienia w wierze. A żebyśmy mogli tej niewierze usta zatkać i tylko kto wierzy, niechaj by mówił: o umiłowany Panie, my Cię czcimy i my wywyższamy Cię, Panie, i niechaj by z nami tak było jak z Pawłem, który mógł powiedzieć: ja wierzę, dlatego mówię. I jak z Zachariaszem to było, jeżeli byśmy my w niewierze mieli mówić, to nie pozwól, Panie, ażebyśmy to czynili, jak, ale jeżeli gdzie Twoje obietnice są wypowiedziane w zaufaniu, niechaj byś Ty rozluźnił język, ażeby Bogu mogła być cześć i chwała przyniesiona, jak Abraham. My te rzeczy nazywamy, które jeszcze nie istnieją, jak byłyby już i istniały, Panie, bo my spoglądamy na Ciebie, na tego niewidzialnego, jakbyśmy Cię widzieli między nami. Halleluja, halleluja. I Twoje słowo jako prawdziwe potwierdzasz. Panie, niechaj byś Ty podniósł swoje oblicze nad całą Europą, nad całym światem. Jeszcze raz, Panie, jeszcze raz, o Boże, jeszcze raz, o Boże. I niechaj byś Ty darował siły i mocy Twojemu zboru na tą ostatnią służbę, którą Ty nam darowałeś. Ty nas pobłogosławiłeś i potwierdziłeś Twoje słowo. I my się będziemy radować i będziemy w radości mogli odejść. I Tobie dziękczynienie przynieść za wszystko. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen. Amen. Amen.